to już jest chyba tradycja, że przez długi czas układam kazanie, myślę nad nim, rozważam je w swoim sercu, czytam literaturę, czytam jakieś komentarze i w zasadzie kazanie skończyłem w czwartek i byłem taki zadowolony, że będę miał teraz dwa dni takiego spokoju, że będę mógł jeszcze to przemyśleć, może powiedzieć do lustra, ale w czwartek nie dałem rady zasnąć i okazało się, że zmieniłem całkowicie koncepcję, ale wierzę, że Bóg mi to powiedział i wierzę, że jest tutaj osoba, która bardzo potrzebuje tego słowa i o to się modlę. Dzisiaj będziemy czytać pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 16 i później 21, będzie, fragment wybrałem z tego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 16, od pierwszego wersetu. I chciałbym, byśmy się skupili dzisiaj na postaci Hagar. A Sara, i żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. Usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abrahamowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę. A ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł Hagar: niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją, Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnoży bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Na to rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś, urodzisz syna, nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. I przejdźmy teraz do rozdziału 21, od wersetu 9. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 21, od wersetu 9. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego to urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynił naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześniej rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. Usłyszał głos Bóg, głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca, ujmij go ręką swoją, uczynił z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. do tego momentu. Biblia zawiera wiele niesamowitych postaci, wiele niesamowitych historii, ale zgodzicie się ze mną, że większość z nich, większość z tych postaci wywodziła się z narodu wybranego. Abraham, Mojżesz, Eliasz i po kolei wszyscy, a tutaj mamy Hagar. Kim była Hagar? Hagar była niewolniczką, była Egipcjanką, była kimś spoza. Nie miała obietnicy takiej jak Abraham, nie miała może relacji z Bogiem tak jak Abraham, była kimś całkowicie spoza. I nawet w jednym z komentarzy przeczytałem, że prawdopodobnie imię Hagar oznacza obca. I zgodzicie się ze mną, że mogła się czuć troszkę taka gorsza, troszkę taka na boku, może niechciana. I może właśnie dzisiaj się czujesz tak jak Hagar. Jesteś tu od niedawna. Może przychodzisz na każde nabożeństwo niedzielne, przychodzisz na każde nabożeństwo środowe, kończy się nabożeństwo i nie masz w zasadzie do kogo się odezwać. Nie ma tutaj twojej rodziny. Albo może jest rodzina, może są przyjaciele, może są jacyś znajomi, ale nie masz przed kim otworzyć swojego serca. Powiedzieć, co ci leży na sercu i myślisz sobie, że wszyscy mają tutaj takie wspaniałe relacje między sobą, wszyscy mają tutaj takie wspaniałe relacje z Bogiem, a ty odstajesz. Czujesz się troszkę na boku. Mam dla ciebie dobrą wiadomość i dla mnie to jest niesamowite z tego fragmentu. Mimo, że Hagar nie znała jeszcze Boga, Bóg ją widział i bardzo dobrze znał. Bóg jej pomógł, Bóg się jej objawił. I może faktycznie jest tak, że ludzie ciebie tutaj nie widzą, może nie dostrzegają, ale Bóg ciebie widzi i się cieszy bardzo, że jesteś tutaj i widzi trud, widzi przeszkody, przez jakie musiałeś przychodzić, żeby tutaj być, widzi rozterki, z którymi się zmagasz. I tak samo jak Bóg zobaczył Hagar, tak samo Bóg widzi ciebie i chce tobie pomóc. Nawet jeśli go nie znasz tak dobrze. On ciebie zna, bo jemu zależy na tobie. Historia Hagar jest w zasadzie nierozerwalna z historią Saraj, jej pani. Ja tylko tak w skrócie powiem, ale pamiętam, że Abraham otrzymał obietnicę, będzie miał potomstwo, a Saraj nie mogła mieć swoich dzieci. Bóg dał obietnicę i Bóg czekał i czekał i czekał. Czekał do momentu, aż ciała Saraj i Abrama będą prawie obumarłe. Dlaczego tak czekał? Bo objawiła się chwała Boża i to jest dla nas, moim zdaniem, bardzo cenna lekcja. Dlatego musimy czasami czekać na wypełnienie się Bożych obietnic w naszym życiu. Bóg czeka, aż skończą się wszystkie możliwości nasze, człowieka. Aż człowiek stanie się nieomal obumarły w tej sprawie, o którą się modli i wtedy Bóg objawi swoją chwałę, objawi swoją moc. Lata mijały, dla Saraj skończyła się cierpliwość i w pewnego momentu postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Przejęła inicjatywę w tej bolesnej dla niej kwestii. Więc co zrobiła? Saraj myślała, że jest bezpłodna z woli Boga, że nie może nic na to poradzić, więc postarała się o dziecko dla siebie przy pomocy swojej niewolnicy, Hagar. W zasadzie Hagar nie miała tutaj nic do powiedzenia, była traktowana jako własność. I tak został poczęty Ismael. I to był taki kompromis. Z jednej strony Saraj myślała, że da nadzieję dla swojego męża, dla Abrama. Hagar może myślała, że będzie miała troszkę lepszą pozycję przez to, że urodzi syna, więc była jakaś nadzieja dla niej. Była nadzieja dla Hagar, ale widać, że nie doceniła tego. I można powiedzieć, że troszkę zawiodła, bo co zrobiła? Jeszcze kiedy dziecko się nie urodziło, to zaczęła szydzić ze swojej pani. Saraj z kolei zaczęła się jej odpłacać za to. I można powiedzieć, że nawiązała się taka kłótnia. Panie się ze sobą troszkę przepychały. Do tego momentu, że dom nie był już bezpiecznym miejscem dla Hagar. I z tego wszystkiego, z tych problemów, Hagar co zrobiła? Uciekła. Uciekła, miała już dosyć, była zapewne zmęczona fizycznie, była zmęczona psychicznie i uciekła. Uciekła od swoich problemów, uciekła od pani, uciekła od sporu. Czy my często tak nie robimy? Czy my często nie uciekamy? Czy czasem najłatwiejsze rozwiązanie to nie jest właśnie ucieczka? Jest jakiś problem, jest jakaś kłótnia, jest coś nierozwiązanego i co często robimy? Często uciekamy. Bóg mówi, pogódź się, pojednaj, porozmawiaj z tą osobą. A czasami jest tak, że nie chcemy mieć z tą osobą nic wspólnego i omijamy ją szerokim łukiem. Może masz taką sytuację w swoim życiu, może masz taką sytuację w rodzinie, może się nawróciłeś i twoja rodzina przyjęła to bardzo negatywnie. Twoi przyjaciele nie akceptują tego. I co jest w takiej sytuacji najłatwiejsze? Zerwać kontakt. Zerwać kontakt, nie słyszeć upokorzeń, nie słyszeć cały czas kłótni w domu, albo może jesteś niewolnikiem swojego grzechu. I zamiast się z nim zmierzyć, to chowasz go, bo po prostu nie dasz rady sobie z nim poradzić. I odkładasz go na później. Uciekasz przed rozwiązaniem tego grzechu, tego problemu. Masz dość. I można powiedzieć, że to takie tchórzostwo. Ale Bóg widzi ciebie w takiej sytuacji. Inaczej patrzy na to. I w tym fragmencie widzimy, że Bóg w takich sytuacjach nas znajduje. I kiedy Hagar uciekła, to czytamy w 16 rozdziale, 7 wersecie, i znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I znalazł ją anioł. Znalazł ją anioł, znalazł ją Bóg w takiej sytuacji, mimo że uciekła, mimo że zawiodła, mimo że tyle zrobiła w domu Abrama, że pewnie dała nieźle w kość dla Saraj. Bóg ją znalazł i zwrócił się do niej po imieniu i powiedział: Hagar, niewolnico Saraj. Inaczej mówiąc, Hagar, wiem, kim jesteś. Znam twoje problemy. Wiem, z czym tutaj przyszłaś. Znam dokładnie twoje życie. Wiem, ile wycierpiałaś. I wierzę bardzo, że Bóg to samo mówi dzisiaj do nas. Widzę ciebie. Znam twoje życie. Wiem, z jakim brzemieniem tutaj jesteś. Wiem, co masz głęboko w swoim sercu. Wiem, o co się modlisz. Widzę ciebie. Dalej jest pytanie. I muszę powiedzieć, że to jest mój taki ulubiony fragment w tej części. Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? I uwielbiam takie pytania. Uwielbiam, kiedy Bóg zadaje pytanie, a zna odpowiedź. I mamy dość często takie coś w Biblii, kiedy Bóg pyta, czy chcesz być uzdrowiony? Przecież Bóg wie. I muszę powiedzieć, że dużo mi radości sprawiło właśnie myślenie nad tym, co, dlaczego Bóg faktycznie zadał to pytanie. I muszę powiedzieć, że to jest moja taka luźna interpretacja, ale mi się tak wydaje, że Bóg zadał to pytanie celowo, po to, żeby nawiązać z nią relację. Po to, żeby mieć z nią relację. Ona wcześniej go nie znała, a Bóg nawiązał dialog, a w tym dialogu co robił? Uspokajał, uświadamiał. I wyobraźmy sobie tą sytuację. Wybiega roztrzęsiona kobieta po kłótni, zdenerwowana, cała po prostu purpurowa, urożona duma, poczucie wstydu, upokorzona, jeszcze w ciąży, emocji to po prostu milion i biegnie, ucieka i myślę, że nawet nie miała czasu w zasadzie, żeby przemyśleć tego, żeby pomyśleć, gdzie ona biegnie, co ona robi i myślę, że ten zwrot Boga to jest taki cichy czas. Taki cichy czas, czas rozmowy z Bogiem, kiedy po kłótni, po emocjach przychodzimy do Boga i Bóg wtedy zadaje nam pytania. Co zrobiłeś? Czy może faktycznie dobrze zrobiłeś? Czas pokrzepienia, czas uspokojenia swoich myśli, czas, w którym Hagar może się otworzyć na Boga, może otworzyć swoje serce. I wierzę, że Bóg chce, żebyśmy budowali z Nim właśnie taką relację. Hagar powiedziała, co ją boli, skąd ucieka. Nie powiedziała, dokąd idzie, bo zapewne nie wiedziała, a anioł odpowiedział jej: wróć. Wróć. Spójrzmy do wersetu 9. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Hagar, uciekasz. Wiem, że stałaś się może ofiarą nieposłuszeństwa, może ofiarą swojej dumy. Wróć do swojej pani Saraj. Abraham musi wziąć odpowiedzialność za ciebie, za twoje dziecko, które się poczęło. To, co się wydarzyło, nie było dobre, ale ja mam dla ciebie plan. Co więcej, mam dla ciebie obietnicę. Spójrzmy do wersetu 10. Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie można go policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś, urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. I czasami się modlimy i modlimy się o to, by faktycznie Bóg zezwolił nam na ucieczkę. Ale Bóg mówi: zostań. Jeszcze to nie czas. Działaj dalej. Dalej walcz o swoją rodzinę, mimo że nie widzisz może rezultatów. Nie zniechęcaj się. Nie załamuj. Ja zbawię twój dom. Dalej walcz z grzechem. Raz upadłeś, drugi raz, trzeci, czwarty. Ze mną zwyciężysz. Dalej walcz. We mnie będziesz miał wolność. I to samo powiedział anioł Hagar. I obiecał jej wspaniałe rzeczy, że będzie miała syna Ismaela, czyli Bóg usłyszał. Anioł wyjaśnia tego imienia następująco: bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona, bo słyszał Pan, gdy byłaś w niedoli. A w 13 wersecie nazwało Pana: tyś Bóg, który mnie widzi. Ona, Egipcjanka, wcześniej nie znała Boga, może miała z Nim złe skojarzenia, ale teraz po raz pierwszy w życiu Bóg stał się dla niej kimś realnym, kimś bliskim. Hagar po tej całej sytuacji po raz pierwszy raz doświadczyła blisko Boga i nazwała Go Bogiem, który ją widzi. Tyś Bóg, który mnie widzi. Dowiedziała się, kim jest dla niej prywatnie, indywidualnie Bóg. Chciałbym się ciebie teraz zapytać, czy wiesz, kim dla ciebie jest Bóg? Nie kim dla twoich rodziców, nie dla kimś, dla kogoś, kto obok ciebie siedzi, ale kim dla ciebie prywatnie? Jak nazwałbyś swojego Boga? Czy masz świadomość, że On widzi ciebie? Widzi ciebie teraz w tym momencie. Czy masz świadomość, że On jest tutaj obecny, realnie? Tego, że On ciebie teraz widzi i widzi to, co masz w sercu. W Joba, w rozdziale 42, w 5 wersecie jest taki werset: tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Potrzebujemy realnego spotkania z Jezusem. Hagar możliwe, że słyszała o Bogu, możliwe, że obserwowała Saraj i Abrama i możliwe, że się zawiodła. I nic z tym dziwnego. Pewnie niektórzy z was zostali wychowani w kościele i możliwe, że, bardzo możliwe, że spotkaliście się z jakimś złym przykładem, że spotkaliście się ze złym przykładem ludzi, którzy uważali się za chrześcijan. I bardzo często, kiedy rozmawiam z młodymi, to mówią, że właśnie to jest problem. Obserwowali niektóre osoby i mówią: chrześcijaństwo nie może być prawdą. bo jak się oni zachowują? To nie może być prawda i diabeł będzie używał tych złych przykładów, aby nas zniechęcić, aby nas odciągnąć od Boga. I podobnie miała Hagar. Widziała w zasadzie wiele takich sprzeczności. Widziała złe uczynki Abrama i Sary, widziała ich modlitwę, widziała ich grzech, widziała to, że oni mieli relację z Bogiem i wydaje mi się, że musiało to w niej wywoływać jakieś takie zamieszanie, taką niepewność. Ale dla mnie w tej historii widzę zachętę dla nas. Nieważne, co inni mówią o tobie. Nieważne, co robią chrześcijanie, którzy myślą, że są chrześcijanami. Spotkaj się indywidualnie z Bogiem i dopiero wtedy sprawdź i oceń, kim On jest dla ciebie. Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. Szukaj relacji z Bogiem. Musisz sam się przekonać, kim On jest dla ciebie. Kim jest dla ciebie prywatnie. Hagar zrozumiała po tym spotkaniu, po tym doświadczeniu, że Bóg jest tym, który ją widzi. Hagar wróciła do domu, urodziła syna i wydaje się, że najgorsze ma już za sobą. I teraz przejdźmy do rozdziału 21. Co się w tym czasie stało? Wypełniła się obietnica, Sara urodziła syna Izaaka i po pewnym czasie przyszła Sara do Abrahama i kazała mu wypędzić Hagar wraz z synem. I oczywiście dla Abrahama to było bardzo trudne, on tego nie chciał, bardzo się mu to nie podobało, w końcu to był jego syn i to pierworodny. I pewnie wyobrażam sobie, że to było niesamowicie trudne dla niego, ale znowu tutaj interweniuje Bóg. Bóg się objawia Abrahamowi w tej trudnej sytuacji dla niego i Bóg dodaje mu otuchy, mówiąc: niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. Słowa te dla Abrahama z pewnością były niesamowitą pociechą. Bóg powiedział: posłuchaj się Sary, Sara ma rację. Musisz zaufać mi. I Abraham zaufał i to bardzo konkretnie, bo już następnego dnia przygotował bukłak z wodą, przygotował chleb i odprawił Hagar wraz z synem, odprawił na pustynię. I myślę, że musiało to być bardzo trudne, ale Abraham wiedział, że to jest od Boga, wiedział, że to jest wola Boża, że teraz jest czas oddać Ismaela w ręce Boga i musiał zaufać, że Bóg będzie z jego synem, Bóg będzie z Ismaelem. Czy dałby się radę to zrobić? Czy kiedy Bóg powiedziałby coś takiego do ciebie, czy dałby się radę, czy byłbyś w stanie oddać kogoś cennego, coś, co bardzo kochasz? Albo z czym musisz się dzisiaj rozstać? Albo z kim? Bo znasz wolę Bożą. Wiesz, że Boża wola to jest poznanie Jezusa i uświęcenie. I Bóg wyraźnie ci mówi, że z kimś musisz się rozstać. Hagar wzięła chleb, wzięła bukłak, wzięła Ismaela i błąkała się po pustyni. I chodziła po pustyni i chodziła do momentu, aż woda się skończyła. Sytuacja beznadziejna. Dziecko nie ma co pić. Ona sama też nie ma czego pić. Spójrzmy do wersetu 15. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. Co zaczęła robić? Zaczęła płakać. Moment, kiedy kończą się ludzkie siły, kiedy ona już po prostu nie daje rady, kiedy brakuje nadziei. I w takiej sytuacji, w tym momencie, kiedy Hagar jest na samym dnie, kiedy wydaje się, że to już jest koniec, że śmierć nadejdzie do jej dziecka, Bóg ją widzi. Przychodzi anioł pański i mówi, Bóg usłyszał płacz chłopca. Spójrzmy do wersetu 17. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej, cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Jak się teraz Bóg zwraca do Hagar? Jak poprzednio, a jak teraz? Wcześniej było Hagar, niewolnico Saraj, a teraz jest Hagar. Hagar, nie bój się. Teraz już nie jest niewolnicą, mimo że faktycznie to była trudna sytuacja dla niej, mimo że była na pustyni, mimo że cierpiała, mimo że nie miała już wody, nie miała już jedzenia, to już nie była niewolnicą. I czasami Bóg zezwala w naszym życiu na okres takiej pustyni, abyśmy trochę pochodzili, abyśmy trochę poszukali rozwiązania, abyśmy trochę Boga poszukali. I czasami nie rozumiemy tego i się zastanawiamy. Boże, dlaczego mam problemy w pracy? Dlaczego straciłem pracę? Dlaczego moja modlitwa cały czas nie jest wysłuchana? Hagar może i miała w domu Abrahama wodę, jedzenie, miała dom, ale po tej sytuacji stała się wolna. Zależna tylko od Boga, ale żeby do tego dojść, musiała być na pustyni, musiała przejść przez ten moment. I pustynia nie zawsze musi być końcem. Pustynia może być etapem na coś nowego, może na coś lepszego, co Bóg szykuje dla ciebie. Bóg usłyszał płacz chłopca tam, gdzie był. I dla mnie to jest też niesamowite, bo to nie była modlitwa. To był po prostu płacz. To był płacz dziecka i Bóg usłyszał. Bóg słyszy nawet nasze łzy. Bóg słyszy nawet nasze westchnienie. Nawet kiedy po prostu nie masz sił, by się modlić. Kiedy masz niesamowicie przeszywający ból, kiedy po prostu nawet nie dasz rady wypowiedzieć swoich słów, On ciebie widzi i w takiej sytuacji jest obok ciebie. Widzi każdą twoją łzę, każde twoje westchnięcie i nie jest Jemu to obojętne. I dla mnie to jest coś pięknego, bo On nie patrzy wówczas na ciebie i nie myśli sobie, znowu płaczesz. Ty to chyba jesteś przewrażliwiona strasznie. On widzi i współczuje. Piękne jest to, co dalej widzimy w tym fragmencie. Bóg otworzył oczy dla Hagar i zobaczyła studnię. Zobaczyła ratunek. Zobaczyła wodę i od razu dała napić się swojemu dziecku. Niesamowite jest dla mnie, że właśnie mamy tutaj obraz tej wody. Wody życia. Kiedy Bóg otwiera oczy, Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To właśnie Jego potrzebujemy. I kiedy jesteśmy na samym dnie, nikt nam lepiej nie pomoże. Właśnie to wtedy powinniśmy się zwrócić do Jezusa. Dlaczego Hagar od razu nie zobaczyła tej studni? Nad tym się dość długo zastanawiałem. Może dlatego, że tej studni wcale wcześniej nie było, może się ona po prostu pojawiła nagle, a może dlatego, że oczy Hagar były niesamowicie spuchnięte od łez. I pomyślałem sobie, że Bóg musiał otworzyć oczy, aby ujrzeć tą studnię i może jest taki czas, że płakałeś, że już tyle wypłakałeś swoich łez i twoje oczy tak spuchły i są zamknięte, że nie widzą ratunku, który jest obok, który jest dosłownie obok ciebie i jest to woda życia, jest tym ratunkiem Jezus. Przyjdź i weź tą wodę zupełnie za darmo. Przyjdź do Jezusa. Chciałbym się na koniec zapytać, bo będziemy się modlić, gdzie w tej historii siebie odnajdujesz? Z kim możesz się utożsamić? Czy może, tak jak Hagar na początku, chcesz uciec od problemów, chcesz uciec od jakiejś trudnej relacji i potrzebujesz po prostu wsparcia Boga, potrzebujesz siły, żeby dalej funkcjonować, albo potrzebujesz odkryć, kim dla ciebie faktycznie jest Bóg, potrzebujesz odkryć to na nowo, kim On jest dla ciebie, masz dość słuchania tego, co inni mówią, ale chcesz sam osobiście poznać, kim jest dla ciebie Bóg. Albo może czujesz się tak jak Sara, masz obietnicę i czekasz na jej wypełnienie. I czekasz, czekasz i brakuje ci cierpliwości. I teraz potrzebujesz się modlić właśnie o to, o wiarę i o to, by być cierpliwym, że ta Boża obietnica się wypełni. Albo może właśnie jesteś teraz i przechodzisz przez okres pustyni, gdzie nie ma wody. Może są to jakieś problemy finansowe, ale może też po prostu jest to pustynia duchowa. Kiedy czytasz Słowo Boże i nic do ciebie nie przemawia. Kiedy twoje serce jest zamknięte, a pragniesz, żeby Bóg otworzył twoje oczy duchowo. Zobaczysz wtedy ratunek. Albo mówisz sobie, te kazanie nie było do mnie, ja tutaj siebie nie odnalazłem, ale może widzisz gdzieś w swoim życiu, obok siebie, osobę, która jest taka jak Hagar, która potrzebuje modlitwy. I chciałbym ciebie teraz zachęcić, byś modlił się właśnie o taką osobę, która ci teraz przyszła na myśl. Dla mnie ta historia uczy mnie, że Bóg jest naszym Ojcem, dla którego jesteśmy ukochanym dzieckiem i On widzi nas w każdej sytuacji. On nas widzi. On nas widzi teraz, kiedy jesteśmy tutaj. On nas widzi wtedy, kiedy wyjdziemy stąd. I nieważne, skąd jesteśmy. Nieważne, jaką mieliśmy przeszłość, nieważne, co inni o nas myślą, On nas widzi i On chce nadać sens naszemu życiu. Szczególnie wtedy, kiedy jest bardzo trudno. Amen.